Dzień dobry, a naszym gościem jest Michał Szczerba, poseł Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry, panie pośle.
Dobry wieczór, witam.
Panie pośle, przyjechał pan do nas swoim samochodem?
Nie, przyjechałem taksówką, którą państwo po mnie wysłaliście.
Okej, czyli nie jechał pan przez Powiśle z prędkością 100 km na godzinę?
Nie.
A jak pan jako wiceszef zespołu do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego ocenia jazdę z taką prędkością w terenie zabudowanym?
Pani redaktor, no prawo jest po to, żeby go przestrzegać, więc ale też prawo jest po to, żeby było skuteczne i żeby te osoby, które no, popełniły, czy to wykroczenie, czy przestępstwo drogowe, odpowiadały za to przestępstwo czy wykroczenie. I w przypadku Donalda Tuska było przyjęcie mandatu, czyli działanie, można powiedzieć, które dla polityków szczególnie PiSu no, byłoby czymś wyjątkowym, bo pamiętamy rajdy Macierewicza, pamiętamy rajdy Jacka Kurskiego, pamiętamy różne sytuacje, gdzie zasłaniano się immunitetem albo unikano możliwości przesłuchania czy przez policję, czy przez prokuratora.
Panie pośle, wszystko to pamiętamy. Ale klub Koalicji Obywatelskiej zabronił wypowiadania się właśnie konkretnie o tej sprawie Donalda Tuska. A ja pana pytam, jak pan ogólnie ocenia takie zachowanie?
Z tego, co pamiętam, to tego typu wypowiedzi, nie takie, jakie redaktor w tej chwili, w tym bardziej, że jakby no, moja wiedza na temat tego zdarzenia wyłącznie z tweeta Donalda Tuska. Prędkość jest problemem na polskich drogach i oczywiście, mówiąc wprost, po to powstał parlamentarny zespół do spraw bezpieczeństwa ruchu drogowego, żeby wypadków w Polsce było mniej. W związku z powyższym apeluję o, jako wiceszef tego zespołu, ale też przewodniczący w poprzedniej kadencji, o rozsądek kierowców.
Czyli nie oceni pan poseł tego
zachowania? No pani redaktor, no przecież oczywiście wszyscy wiemy, że było to zachowanie ryzykowne, które mogło jednak być jakoś w skutkach tragiczne. Natomiast w przypadku, jak powiedziałem, Donalda Tuska mieliśmy do czynienia z wyjaśnieniem tej sprawy, z przyjęciem mandatu, przyjęciem punktów karnych, nie ma mataczenia, więc jakby porównując inne sytuacje z przeszłości, o których wspominałem, jest to, powiedziałbym, post factum działanie, ogólnie mówiąc, akceptowalne.
Panie pośle, dzisiaj podczas kontroli z posłem Jońskim poszukiwaliście w Ministerstwie Zdrowia strategii walki z pandemią. Znaleźliście tą strategię?
Nie znaleźliśmy. Zresztą, co ciekawe, to jest można powiedzieć, taka niekończąca się historia, ponieważ pamiętam sytuację z sierpnia ubiegłego roku, gdzie minister Szumowski powiedział, że wybiera się na wakacje, bo przygotował strategię na drugą falę i myśmy wtedy, jak już został zdymisjonowany, przyszli do pana ministra Niedzielskiego, przyjął nas w swoim gabinecie, no i zapytaliśmy się, gdzie jest strategia Szumowskiego. No więc okazało się, że strategia Szumowskiego nie powstała jako w formie dokumentu i minister Niedzielski przygotował strategię 2.0, mimo tego, że nie było strategii tej Szumowskiego. Później była strategia 3.0 już w trakcie trzeciej fali, 3 listopada przedstawiona, wtedy kiedy już było 60 tysięcy nadliczbowych zgonów w listopadzie. I od tego momentu, od tego 3 listopada ubiegłego roku, strategia nie została zaktualizowana, nie uwzględnia kwestii szczepień. Można powiedzieć, że rząd w sprawie walki z pandemią działa na oślep.
Właściwie z maili Dworczyka wynika, że wszystkie te strategie, projekty i tak dalej to są chwyty marketingowe. Czy właściwie warto w ogóle poszukiwać ich, czy ważniejsze byłoby w tej chwili jednak sprawdzić, jak działa po prostu służba zdrowia?
No, dzisiaj mieliśmy sytuację z Włocławka, o której donosiły media. 9 godzin był wożony pacjent w karetce, bo nie było dla niego miejsca. No to tak, tak działa system. Znaczy, natomiast najbardziej tragiczne w tym wszystkim jest to, że ja mam wrażenie, że nie mamy ministra zdrowia. Znaczy, Szumowski to była tragedia, jeśli chodzi o liczne nieprawidłowości, które z posłem Jońskim tropiliśmy. Natomiast minister...
Ale czy to właśnie państwo kontrolujecie konkretnie? Jak działają placówki dzisiaj? Czy na przykład dla pacjentów, którzy nie są chorzy na COVID, ale na inne choroby, czy ta opieka zdrowotna jest zapewniona?
Pani redaktor, nie jest zapewniona, ponieważ na przykład szpitale tymczasowe, mimo tego, że jesteśmy w środku czy czwartej fali pandemii, w piątek było 24 tysiące nowych zakażeń, szpitale tymczasowe, które zostały przygotowane za łączną kwotę 1 mld zł w ubiegłym roku, nie są otwierane. Znaczy nie jest do tej pory otwarty chociażby szpital na Stadionie Narodowym, kilkadziesiąt milionów złotych zainwestowane chociażby w instalacje tlenowe, które powinny służyć właśnie jako taki... Jako po prostu w tej chwili pomoc dla ochrony zdrowia. Wojewoda Radziwiłł wyłącza miejsca na oddziałach niecovidowych po to, żeby mogły one przyjmować pacjentów właśnie z koronawirusem. A szpital narodowy, który miał mieć 2000 miejsc, stoi pusty. Być może będzie otwarty 25 listopada dla 100 pacjentów.
Ale dobrze, są uruchamiane te szpitale ponownie, czy nie?
Oczywiście, że tak, tylko że rzeczywiście znowu są spóźnione. Znaczy, w ubiegłym roku, w listopadzie był uruchomiony jeden szpital, właśnie ten szpital narodowy, który miał być taką PR-owym projektem tego rządu. Pewnie te maile kiedyś też wyciekną, gdzie panowie sobie właśnie tę całą strategię wymyślali, jak pokazać ich skuteczność. No dzisiaj widzimy całkowity brak skuteczności. Minister Niedzielski, który nawet nie jest w stanie przygotować rządowego projektu dotyczącego preferencji dla osób zaszczepionych po to, żeby chronić nasze społeczeństwo.
Pan rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia mówi, że wiarygodność pana i pana posła Jońskiego jest znikoma, bo twierdziliście, że szpitale tymczasowe to pieniądze wyrzucone w błoto.
No, nigdy takich słów nie wypowiadaliśmy, natomiast można powiedzieć, że pan rzecznik prasowy Ministerstwa Zdrowia to jest zawodowy kłamca. Także dlatego, że wielokrotnie w sprawie respiratorów zapewniał publicznie, że Skarb Państwa nie straci ani złotówki. Dzisiaj wiemy, że Skarb Państwa na respiratorach, na aferze, którą jego przełożeni wykreowali, stracił 50 milionów złotych, więc to jest chyba najlepsza ocena tego człowieka.
A czego dotyczyła w takim razie ta krytyka szpitali tymczasowych poprzednio, kiedy prowadziliście
krytyka z posłem Jońskim? Dotyczyła dwóch kwestii. Po pierwsze, że szpitale tymczasowe zostały otwarte za późno, czyli w listopadzie, jak przypominam, funkcjonował jeden szpital na początku listopada 2020 roku. Druga kwestia to kwestia kosztów organizacji tych szpitali. Między innymi krytykowaliśmy kwotę 75 milionów za przygotowanie szpitala pod Wrocławiem przy ulicy Rakietowej. Byliśmy tam z posłem Jońskim na kontroli. Ten szpital zbudowano na terenie prywatnej nieruchomości, prywatnego centrum kongresowego.
Panie proszę, sekundkę tylko przerwę, bo musimy w tej chwili pożegnać się
z słuchaczami. Tak, ale chciałem tylko jeszcze jedną rzecz powiedzieć. W tej sprawie prowadzona jest w tej chwili kontrola z naszego wniosku, mojego i posła Jońskiego, przez Najwyższą Izbę Kontroli. Kontrolowane są Katowice, Wrocław i Kraków.
I zaraz jeszcze do tego wrócimy, bo w tej chwili żegnamy się z słuchaczami RMF FM, ale nie kończymy jeszcze rozmowy. Można nas słuchać dalej na RMF24 oraz na portalu interia.pl. I kontynuujemy naszą rozmowę. Jak pan mówił, w tej chwili prowadzona jest kontrola, tak? Czyli to panowie,
jest
pan
tak,
i pan poseł
Jański. Znaczy, prezes Banaś się zgodził na kontrolę doraźną w sprawie szpitali tymczasowych, właśnie opierając się na naszych materiałach. Bo my, pani redaktor, nie jesteśmy posłami, którzy przychodzą do NIK-u z pustymi rękoma, wyłącznie z wnioskiem o kontrolę. My do naszych wniosków o kontrolę NIK-u załączamy całą dokumentację, którą zdobyliśmy podczas kontroli poselskiej. Zresztą tę samą dokumentację bardzo często przekazujemy prokuraturze. Uważamy, że kiedyś te instytucje do tych spraw wrócą i nie chcielibyśmy być jedynymi depozytariuszami tych dokumentów. Nas jest tylko dwóch, można powiedzieć. Natomiast są instytucje wyspecjalizowane, Tak powinny działać organy śledcze, tak powinna działać Najwyższa Izba Kontroli i mam wrażenie, że coraz więcej spraw będzie ujrzy światło dzienne, a nie będzie zamiatane pod dywan.
A wracając jeszcze do tej dzisiejszej kontroli w ministerstwie, mówiliście państwo podczas konferencji prasowej, że zamierzacie ujawnić sprawę związaną z zerwaniem kontraktu na teleporady. O co chodzi?
No tak, takim pomysłem rządu na brak paraliżu w podstawowej opiece zdrowotnej miała być taka platforma teleporady pierwszego kontaktu, czyli zamiast, szczególnie w pandemii, wtedy kiedy jest duża liczba zakażeń, a cały czas poziom wyszczepienia nie jest zadowalający, pacjenci zamiast przychodzić do przychodni mogli uzyskać poradę, ale też uzyskać receptę w wyniku, tak powiem, możliwości udzielenia takiej teleporady przez telefon, czy to przez lekarza, czy też przez pielęgniarkę.
Ale z kim został zawarty ten kontrakt?
Został zawarty kontrakt z konsorcjum składającym się z trzech podmiotów. Ten podmiot, to konsorcjum miało udzielać do 155 tysięcy porad miesięcznie. Kontrakt wynosił 220 milionów złotych. To jest chyba największy w historii NFZ-u.
I kiedy on został zawarty?
Została umowa zawarta w maju. Zaczęliśmy się z panem posłem Jońskim tej umowie przyglądać. W szczególności nasze wątpliwości budziło to, że tak naprawdę ten podmiot, który ma obsługiwać tak wielki kontrakt, to jest mały, prywatny szpital w jednej z mazowieckich miejscowości.
Ale mówił pan, że są trzy podmioty, czyli
tak,
ten szpital jest jeden?
Dwa podmioty pozostałe to są podmioty informatyczne, które były odpowiedzialne za kwestie techniczne. Natomiast uważamy, że w tym kontrakcie było coś niepokojącego. I wtedy, kiedy poprosiliśmy o pełne dokumenty, otrzymaliśmy część tych dokumentów, natomiast dostaliśmy informację, że 20 października ten kontrakt po wypowiedzeniu przez NFZ przestaje obowiązywać, więc można powiedzieć, wydano 16 milionów złotych. Dokładnie chcemy sprawdzić, czy nie było tutaj pewnych nieprawidłowości, bo pojawiły się również wątpliwości do jednego z podmiotów z tego konsorcjum.
Ale mówili panowie podczas konferencji, że teraz w czwartej pandemii pacjenci są pozbawieni tych teleporad. Rozumiem, że to nie zamyka całkowicie sprawy teleporad, tylko...
Oczywiście lekarze POZ-u mogą pierwszego kontaktu, mogą podstawowej opieki zdrowotnej, mogą udzielać takich teleporad. Natomiast no powiedzmy sobie szczerze, właśnie chodziło o to, żeby odciążyć tych lekarzy, którzy powinni przyjmować pacjentów, móc oglądać swoich pacjentów, badać ich fizykalnie, a nie spędzać czas na infolinii, tak? W związku z powyższym celem NFZ-u było odciążenie tych lekarzy, którzy chcą się spotkać.
A czy ministerstwo odpowiedziało na pytanie, dlaczego teraz został zerwany ten kontrakt? Czy
nie, nie odpowiedziało, dlaczego został zerwany. Nie wyjaśniło przyczyn zerwania tego kontraktu. A co bardzo ciekawe, ministerstwo i NFZ w szczególności wydało mnóstwo pieniędzy na promocję tych teleporad, które miały być świadczone. To jest ponad pół miliona złotych na samą promocję.
Właśnie świadczonych przez ten podmiot, tak?
Tak.
To rzeczywiście bardzo ciekawa sprawa. I kiedy zostaną przez panów przedstawione te wyniki ustaleń?
Tak, no przedstawimy je prawdopodobnie w czwartek. Mamy już gotowy materiał, mamy jeszcze kilka pytań i tak jak w każdej sprawie, którą się zajmujemy, chcemy opinii publicznej, państwu dziennikarzom również zaprezentować te materiały.
Ja przypominam naszym słuchaczom, że naszym gościem jest pan poseł Michał Szczerba z Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, czy pana zdaniem rząd powinien wprowadzać dodatkowe obostrzenia dla niezaszczepionych?
Panie redaktor, to jest dla mnie oczywiste. Znaczy w tym sensie, że uważam, że koronawirus to są ryzyka. Znaczy zadaniem rządu jest ograniczanie ryzyk, a nie kierowanie się sondażami. Znaczy ja ze zdumieniem przyjąłem informację, którą powiedział pan Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, że ma dostęp Ministerstwo Zdrowia do sondaży, które pokazują nastawienie do koronawirusa czy też obostrzeń ze względu na preferencje partyjne czy też wyborcze. Znaczy, jeżeli rząd kieruje się sondażami, a nie strategią, zresztą tej strategii nie ma, jak to ustaliliśmy, no to jest to naprawdę niepokojące. Znaczy,
ale też nie jest to wielkie zaskoczenie w obliczu tego, co wychodzi z maili Dworczyka, więc...
Tak, ale też pytamy, no, jakie są rekomendacje Rady Medycznej, znaczy, bo jeżeli państwo mielibyście czas i weszlibyście na stronę internetową Kancelarii Premiera i zobaczyli, jak wyglądają rekomendacje Rady Medycznej, no to tak powiem, śmiech na sali, można powiedzieć, tak? Znaczy, wyłącznie te rekomendacje dotyczą w tej chwili kwestii szczepień, ewentualnie która grupa wiekowa może być szczepiona w jakiej kolejności. Nie wiem, czy państwo wiecie, dzisiaj na przykład pojawiła się 22 listopada rekomendacja Rady Medycznej z początku listopada, która mówi o tym, że w odniesieniu do grupy wiekowej 50+, nie będzie obowiązywała ten 6-miesięczny okres karencji pomiędzy drugim a trzecim szczepieniem, tylko 5-miesięczny. Więc jakby dowiadujemy się o tym już, tak powiem, z opóźnieniem. Ale co jest najważniejsze, no właśnie nie ma tych konkretnych rekomendacji. Znaczy, ja zorganizowałem na potrzeby polskiego parlamentu spotkanie z profesorem Ronem Balicerem, czyli głównym doradcą do spraw COVID rządu izraelskiego. Profesor Balicer, żeby było jasne, był przy rządzie Netanyahu i po zmianie władzy, po zmianie rządu i nadal jest w tej roli głównego doradcy i szefa Rady Medycznej. I tam nikt z Balicerem i jego współpracownikami, wybitnymi specjalistami, nie dyskutuje. Po prostu rząd realizuje rekomendacje, a nie analizuje konsekwencje polityczne swoich działań.
Zostawiając te tematy związane z COVID-em, prowadzicie z panem posłem Jońskim dużo kontroli? Ile ich było już?
No, próbowaliśmy to jakoś podliczać. Wyszło nam około 150 wspólnych, ale oczywiście każdy z nas również w swoich okręgach wyborczych, ja w przypadku Warszawy też mam bardzo dużo interwencji poselskich, kontroli, które dotyczą właśnie funkcjonowania różnych instytucji na terenie miasta.
Ale swego czasu byliście również na kontroli na granicy. Pojechaliście zobaczyć, co tam się dzieje, kiedy zaczynała się sprawa w Usnarzu. Mhm. Teraz już na granicę nie jeździcie. Czy boicie się, że rząd będzie was przedstawiał jako...
Wykorzystam tę możliwość.
Zwolenników otwarcia granic dla migrantów i tak dalej?
Wykorzystam tę możliwość, bo chciałbym też powiedzieć, że to nie była żadna kontrola na granicy. Myśmy z posłem Jońskim 18 sierpnia byliśmy na terenie województwa podlaskiego i między spotkaniem w Białymstoku a spotkaniem w Łomży mieliśmy czas wolny, który postanowiliśmy spożytkować w bardzo prosty sposób, czyli pojechaliśmy do sklepu, kupiliśmy śpiwory, kupiliśmy skarpety dla dzieci, kupiliśmy soki, kupiliśmy...
Rozumiem, czyli po prostu chcieliście...
Pomoc humanitarną, którą przekazaliśmy na ręce wsparcie. Straży Granicznej.
Ale tym bardziej w takim razie aktualne jest moje pytanie dotyczące właśnie kontroli tego, co się dzieje na granicy. W tej chwili jest to centralna sprawa, jeżeli chodzi o zainteresowanie opinii publicznej, także też właśnie ten kryzys po prostu humanitarny, który ma tam miejsce. Wydaje mi się, że to jest kluczowa sprawa.
Absolutnie tak. Natomiast żeby było jasne, my jako posłowie w tej chwili nie mamy możliwości wejścia do stanu, do tej strefy, która jest podlega stanowi wyjątkowemu. Zresztą ostatnio była w Polsce również komisarz praw człowieka, która nie została wpuszczona, mimo tego, że była w towarzystwie zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich na teren strefy, czyli do tego...
Ale już do strefy przygranicznej, tak.
Przygranicznej, tak. Natomiast to jakby z punktu widzenia organu, który ma chronić nasze prawa wynikające z Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, to było to dramatyczne rozwiązanie, można powiedzieć. Więc...
Ale możecie panowie tak samo jak w innych sprawach występować do instytucji publicznych, chociażby właśnie do armii z pytaniami dotyczącymi tego, co tam się dzieje, jak dużo jest tych pushbacków i tak dalej.
Oczywiście, to jest realizowane i będzie realizowane. Natomiast też też powiedzmy sobie szczerze, i te koszty, które tam są zaangażowane, one będą badane. Znaczy, to, że dzisiaj mnie bardzo interesuje, w jaki sposób rząd wybrał 4 podmioty, z którym będą budować tą zaporę za ponad 1,5 miliarda złotych. Ja się tylko mogę domyślać, co to są za podmioty.
No tak, ale pan znowu idzie w kierunku właśnie tych finansowych rozliczeń, co jest oczywiście też bardzo ważne, ale moje pytanie bardziej dotyczyło właśnie tego, jak działają te służby, czy zachowują standardy, czy postępują zgodnie z prawem tam wobec uchodźców, migrantów.
No, na szczęście Rzecznik Praw Obywatelskich, a jestem w stałym kontakcie z rzecznikiem i zastępczynią, panią doktor Machińską, i też krajowy mechanizm przeciwdziałania prewencji jest na miejscu, tak? Znaczy te informacje otrzymujemy. One są bardzo często niepokojące. Myślę, że ta kwestia zatrzymania również dziennikarzy, odbierania im telefonów już poza strefą, no to pokazuje tak naprawdę nadużywanie uprawnień i ta sprawa powinna być bardzo rzetelnie wyjaśniona. Jeżeli gdziekolwiek nasze zaangażowanie będzie potrzebne, to oczywiście od takich interwencji poselskich czy kontroli poselskich jesteśmy do nich gotowi.
W tej sprawie domagacie się państwo, żeby z tą sprawą zajął się Sejm, tak? Żeby została przedstawiona informacja na posiedzeniu Sejmu w sprawie dziennikarzy? To czy dobrze zrozumiałam?
Na pewno będziemy chcieli tą sprawę wyjaśnić. W jakiej formie, tego jeszcze nie wiemy. Być może będzie zwołane specjalne posiedzenie komisji sejmowej. Być może to będzie pytanie w sprawach bieżących. Jedno jest pewne, tej sprawy nie można zostawić. Znaczy, utrudnianie funkcjonowania dziennikarzom, fotoreporterom i takie działania, z jakimi mieliśmy do czynienia, to jest bezprawie w czystej postaci.
Przed laty, w czasach Majdanu na Ukrainie, bardzo żywo interesował się pan tymi stosunkami polsko-ukraińskimi i w ogóle sytuacją na Ukrainie. No dzisiaj tam sytuacja jest znów gorąca, ale mam takie wrażenie, że jakby wszyscy zapomnieli o tym kraju. Dlaczego tak się dzieje? Pan również, wydaje mi się, że jakoś mniej jest zainteresowany.
Właśnie to ja też nie o wszystkich swoich aktywnościach jestem w stanie informować, ale ja byłem 3 tygodnie temu w Odessie na seminarium poświęconym Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, poświęcony właśnie sytuacji na granicy, można powiedzieć, na temat kryzysu ukraińsko-rosyjskiego. Sytuacja jest porażająca, jeśli chodzi o Ukrainę. W szczególności otrzymaliśmy bardzo rzetelne informacje na temat sytuacji na Krymie. Znaczy to, co w tej chwili się dzieje na Krymie, to jest militaryzacja tego regionu. Propaganda wszechogarniająca i takie kreowanie nienawiści do Ukrainy i do wszystkiego, co ukraińskie. Można powiedzieć, że tam się tworzy po prostu duża baza wojskowa. Kiedyś to było miejsce, gdzie ludzie przyjeżdżali z Kijowa, z całej Ukrainy na urlopy. Można powiedzieć, że to był najważniejszy pracodawca taki, powiedziałbym. Dzisiaj jest to dramatyczna sytuacja, no, która pokazuje, że na każdym etapie są naruszane prawa człowieka, prawa obywatelskie. Zostali zmuszeni Tatarzy krymscy do opuszczenia. Ponad 200 tysięcy osób wyjechało z Krymu w wyniku tej aneksji.
No i teraz jest nowy kontekst.
I teraz jest
jeszcze
nowy kontekst. Tak. Znaczy, myślę, że jakby celem Putina jest destabilizacja Ukrainy. I tym bardziej, że ja jednak obserwuję pozytywne działania ekipy prezydenta Zeleńskiego. Tam rzeczywiście się wzięto za walkę z korupcją, przynajmniej na tym najwyższym szczeblu. I te wszystkie działania no, przynoszą jakiś efekt. Więc Ukraina jest dla mnie bardzo ważna. Byłem na pomarańczowej rewolucji, byłem na Euromajdanie, byłem szefem obserwatorów podczas wyborów prezydenckich ostatnich w ramach Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. W przyszłym roku jest posiedzenie zgromadzenia w Kijowie, więc myślę, że to, że zgromadzenie parlamentarne się spotka w Kijowie, no to będzie bardzo ważny sygnał również tego, że w przyszłości sojusz powinien otworzyć swoje drzwi dla Ukrainy.
Bardzo serdecznie dziękuję, panie pośle, i dziękuję również państwu. Do usłyszenia za tydzień.